Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Anna Rymbas się kłania i ze mną
Ewa Łucja Sielicka. Zajmuje się ikonopisaniem, czyli pisze ikony.
Ale to nie zawsze tak było, bo ty wcześniej, 20-30 lat temu, zajmowałaś się tym, czym zajmują się dziennikarze, rzecznicy prasowi. Byłaś związana z zupełnie inną rzeczywistością, przestrzenią, innym światem, innymi ludźmi. Potem trochę się to wszystko poskręcało, pozakręcało. Zakończyłaś pewien etap, otworzyłaś inne głody w sobie.
Miałam bardzo ciekawe życie i niczego nie żałuję. Bardzo bogate życie. Byłam dziennikarką, faktycznie pracowałam w public relations, w wielu firmach, w korporacjach. I to było bardzo dobre życie. Bardzo dużo się uczyłam. Pracowałam dla firmy, która się wtedy nazywała Rafineria Gdańska, później dla takiej amerykańskiej korporacji. Ale to, czym się zajmowałam, to była w gruncie rzeczy komunikacja, łącznie z dziennikarstwem. Bardzo lubiłam kontakt z drugim człowiekiem. Pamiętam, jak jeździłam robić reportaże do Portu Północnego, jak budowali na platformę wiertniczą, ale nie tyle to wydarzenie i ten kontekst, tylko drugi człowiek. I to, co robiłam później w biznesie, to też była komunikacja, budowanie komunikacji firmy z otoczeniem, też z dziennikarzami. I ta komunikacja to było takie pragnienie. W tej komunikacji jest ukryte pragnienie, które realizuje też teraz. Dlatego moje życie wydaje mi się, że jest spójne, bo komunikowanie to jest chęć poznania siebie, drugiego człowieka w jakimś świetle. To, co ja robię od 20 lat, czyli żyję według Słowa Bożego, bo to jest mój styl życia, a to jest bardzo proste, bo ja po prostu czytam z dnia na dzień, czytania z dnia, jakoś zatrzymuję to słowo, a potem idę do pracy, a moją pracą jest pisanie ikony. Ten sposób, w którym teraz żyje, on jakby uprościł mi całe życie. Uprościł. Żyję też z dala już od Trójmiasta, wyprowadziłam się stąd. Jest cisza, spokój i do mnie przyjeżdżają teraz ludzie z Gdańska, moi znajomi, ludzie z Polski, bo oni przyjeżdżają uczyć się pisania ikony, ale oni tam przyjeżdżają i często słyszę, że dokonuje się w nich pewien reset. I myślę sobie, że to, czego ja doświadczyłam dzisiaj, mam wielką radość, że ja się dzielę tym z innymi ludźmi. Więc co to jest? To jest ciągle to samo. Tyle, że może pracując w biznesie, widziałam drugiego człowieka takim, jakim jest. Widziałam struktury, widziałam ludzi, zarządy. A mój rozwój duchowy dział się na innej ścieżce. Faktycznie jeździłam do Krakowa przez lata na rekolekcje Lectio Divina. U jezuitów przeszłam ścieżkę ignacjańskich. Teraz wystarcza mi ikona i słowo i serce, dlatego że taki bardzo ciekawy, nową ścieżkę też ja jej nie odkryłam, bo ona się odsłania. To się rzeczy wydarzają na tej drodze, bo wróciłam przypadkiem do pewnego księdza, który tutaj głosił w Gdańsku przed laty rekolekcje dla środowisk twórczych, Krzysztofa Paczosa. I mamy taką grupę, to jest Akademia Noesis. I to jest formacja, albo może chodzenie ścieżką, żeby poznawać Boga, drugiego człowieka, ale przede wszystkim siebie przez serce. Czyli wszystko to jest ukryte w naszym sercu. Ta wiara zaczyna się od serca, od odkrywania miłości Bożej, od odkrywania Jego obecności, a potem jakby to wszystko nas prowadzi do życia.
Mam takie skojarzenie, że to wszystko, o czym ty teraz przed chwilą powiedziałaś, jakby czekało lekko zamrożone, czekało na to, żeby się wydobyć z ciebie w momencie, kiedy ty już jakby odłożyłaś tą pracę właśnie aktywną, public relations, życie dziennikarki, rzeczniczki i tak dalej, że mogłaś w końcu po to sięgnąć, tak jakbyś całym swoim życiem czekała tylko na ten moment. I czy tak było? Bo może wcale tak nie było, jak ja myślę, że ty to już wiedziałaś, co cię interesuje, wiedziałaś, co cię mocno, mocno duchowo kręci, nie lubię tego słowa, i teraz czekasz tylko na taki moment, kiedy będziesz mogła się tym zająć, przypatrzeć, oświetlić to bardziej i robić to. Czy ty się tym wtedy, w tamtym życiu, czy to się przeplatało, czy ty już wiedziałaś, że to ciebie interesuje, czy dopiero po zakończeniu weszłaś na tą ścieżkę i jak to wyszło?
Jest taka jedna z przypowieści, ewangelicznych o tym, że siewca rzuca ziarno w ziemię. To ziarno to jest, mówimy, Słowo Boże, to jest obecność Boga. I tam jest takie zdanie, że ziarno, czy rolnik śpi, czy czuwa, ono rośnie. I tam mało tego, tam jest greckie słowo automate, ono samo z siebie rośnie, czyli ono cały czas jest. A wszystko, co się wydarza, to jest, zobacz, żeby ziarno wydało roślinkę, żeby z tej roślinki był owoc, żeby można było później się tym karmić, musi upłynąć czas, ale przede wszystkim musi być tak: ciepło, słońce, woda i trochę nawozu. I ten nawóz to jest to nasze często życie, w którym my, jak ruchy tektoniczne są w ziemi, my wyrzeźbiamy albo pozwalamy, żeby to się przez cierpienia, przez trudy, przez błądzenie, wszystko, żeby się wydobywało. Więc to, że ja dzisiaj piszę ikony i żyję Słowem Bożym, to w ogóle nie jest mój żaden wysiłek. To po prostu przybrało taką formę, ale na dnie jest ziarno, które każdy człowiek w sobie nosi. Ono u mnie akurat przybrało taką formę, ale to jest uniwersalne. W każdym człowieku jest życie. I teraz my to życie w różne wlewamy jakby formy. Wlałam je w dziennikarstwo, wlałam w relacje, wlałam w biznesy, w działanie. A teraz, kiedy z wiekiem, bo przecież to jest naturalne, człowiek się starzeje, ma coraz mniej sił, już nie musi biegać, nie musi się uzasadniać swojego istnienia, swojej ważności. Ja mówię, że to w sposób naturalny. Ja nic wielkiego nie zrobiłam, że ja tak żyję, nie? To po prostu przyjdzie na każdego człowieka, że my tracimy, ale tracimy to, co dzisiaj mi jest niepotrzebne. Dawniej było mi potrzebne, a i tak w śmierci stracimy wszystko. To, co jest niepotrzebne. Im szybciej tracić, tym lepiej.
To prawda, a młoda, nastoletnia Ewa była osobą też już jakoś tak duchowo pobudzoną, wierzącą. Dom, w którym ty wyrastałaś, rodzina twoja, rodzice twoi, to byli ludzie, którzy byli ludźmi wiary.
Wyobraź sobie, że mieszkałam w lesie. Mój tata był leśnikiem, nas było w domu sześcioro, mama bardzo aktywna. Tata był dla nas takim drogowskazem. Bardzo miałam dobrą relację z ojcem. Uczyłam się chodząc z książką do lasu, gdzie miałam swoje drzewo, gdzie była rzeka, gdzie była sielanka, w jakimś sensie. Ale pamiętam takie wydarzenie. My jako dzieci nie mogliśmy wychodzić poza furtkę sami, a nie mogliśmy iść do lasu bez opieki starszego rodzeństwa. I był taki piękny las. I któregoś razu mój tata mówi, to chodź Ewuniu, pójdziemy na spacer. Poszliśmy do tego lasu, był taki ciemny, w ogóle tam dziki chodziły, jakieś zwierzęta, więc trzymałam go za rękę i tak szliśmy przez ten las, nagle las się skończył. Ja mówię, jak? To ten las się kończy i wyszliśmy na potężnie wielką łąkę. I stoję tam na tej łące, miałam ze 4 lata, bo się dopytywałam. I ja mówię, tato, czy tam, gdzie kończy się ta łąka, czy tam jest miejsce, gdzie się styka nieba z ziemią? A tata mówi, coś powiedział w stylu, że może tak. I ja mówię, to ja tam dojdę. I wiesz, to nie jest jakieś poetyckie, tylko ja to nosiłam w sercu, że w moim życiu droga wciąż prowadzi dalej. Jest dalej, dalej, dalej. Zaczęłam pisać ikony u prawosławnego przed laty. Myślałam, że to jest dokładnie, złapałam miejsce styku ziemi z niebem. No malujesz Jezusa, malujesz ręką, pędzelkiem, no styka się to, nie? A potem ta ikona cię prowadzi dalej, 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 dalej. To jest jakiś piękny etap na drodze, bo ikona pokazuje ci piękno, a piękno to co? Źródło piękna, a źródłem, bo piękna jest Bóg. Wiesz, chodzisz po tych kościołach, jeździsz na te rekolekcje, ale przecież nie po to, żeby zaliczać rekolekcje. Ty szukasz zrozumienia. Twoje serce szuka zrozumienia, jak niewidzialny Bóg, przecież go nikt nie widział, a ciągle z nim gadasz. Niepojęty Bóg, a masz poczucie, że cię rozumie. Rozumiesz, my cały czas jesteśmy na tej końcu tej łąki, aż do momentu śmierci, kiedy Bóg nas stworzy na nowo. Śmierć jest momentem, w którym nasze stworzenie się dopełni. Ja będę tym, kim byłam, więc idę dalej.
Idziesz dzisiaj z Państwem, idziemy razem z Ewą Sielicką i z ikoną, bo to też ona prowadzi Ciebie przez tą ścieżkę życia, ścieżkę wiary. Ikona nie jest obrazem w takim pojęciu świata zachodniego, jest treścią, tak można powiedzieć, dla tych, którzy się w tym temacie troszeczkę już poruszają i wiedzą. Mogłaś zająć się inną formą na przykład twórczości, jakąś formą artystyczną, mogłaś mieć plan na swoje dalsze życie, wcale nie związane z modlitwą podczas pisania ikony, a jednak wybrałaś to. Zastanawiałaś się nad tym? Cały czas mam to pytanie w głowie, jak myślę o tym, że to mogło być wszystko, a jednak jest ikona.
Ja dawniej bardzo nie podobały mi się ikony. Widziałam je gdzieś tam, ale kompletnie nie mój styl. Zresztą ja plastycznie nie byłam uzdolniona. Ja chciałam pisać książki, być pisarką. To było moje marzenie. Byłam ponad 20 lat temu we Włoszech, w takim miejscu, gdzie chciałam odpocząć i to był klasztor pod Rzymem i siostra, która mnie przyjęła, mówi, idź sobie do kościoła, przywitaj się z Panem Jezusem i potem sobie odpoczniesz. I to był taki wielki balon. Kościół to był taki balon letni. Ja weszłam do tego miejsca i tak widzę na końcu tego balonu ołtarz jest jakieś dwie wielkie ikony z lewej i z prawej strony. I tak szłam długo tym rzędem między krzesłami. I tak dochodzę do tego ołtarza i mówię, to gdzie pójdę? Do Maryi, bo widziałam, że tam Maryja z lewej, a z prawej ten Jezus, którego teraz dzisiaj malujemy. I ja tak podchodzę, ale wiesz, to było takie nonszalanckie z mojej strony, bo ja tak szłam, mówię, no i co ja tu zobaczę? To jest taka nonszalancja była we mnie. I podchodzę do tej ikony Jezusa, jakieś 2-3 metry i nagle jakbym walnęła głową w szybę. Padłam na kolana i strasznie długo płakałam, kompletnie nie wiedząc, o co tu chodzi. Ja tylko doświadczyłam, to było 23 lata temu, że ikona uobecnia osobę, która jest namalowana. I od tamtej pory ja sama pisząc i ucząc innych ludzi mówię, uważaj, co ty robisz, malując ikony, sięgając po pędzel. Bo jeśli masz odwagę wziąć pędzel i malować oblicze Jezusa, to dajesz mu znak, że pozwalasz mu, żeby on malował Twoje serce na nowo. Dlatego to jest rzeczywistość duchowa, dlatego to pisać ikony można w środowisku takich rekolekcji, a nie warsztatowo traktować ikonę estetycznie. I to jest doświadczenie, wiesz, które jest po prostu trwałym punktem we mnie. Ikona to nie jest przygoda malarska, nie? I od tamtej pory ja tam u tych sióstr nie mogłam malować ikon, tylko szlifowałam deski innym siostrom. Patrzyłam, jak one malują i mówię, nie, ja w życiu nie będę malowała. Ja jestem niegodna. Aż po powrocie, pół roku później, wydarzyło się coś, że byłam w mieszkaniu swoim w Gdyni i tak nie wiedziałam, co robić i wzięłam takie farbki, zwykłe, dziecinne, bo miałam blok techniczny. Wcisnęłam w laptopie jakiś coś i wyskoczyła mi ikona. I ja zaczęłam ją malować, kompletnie nie wiedząc, farbkami dla dzieci. Namalowałam ją, potem szukam w laptopie, druga mi wyskoczyła, ja drugą maluję. Siedziałam do 3-4 nad ranem i tak siedziało przez kolejne 4 dni. Chodziłam do pracy wykończona, bo ja siedziałam nocami i przemalowywałam jak dziecko te ikony. Aż w końcu mówię, nie, coś jest nie tak. I w Google wrzuciłam malowanie ikon i wyskoczył mi Batiuszka w Bielsku Podlaskim, szkoła ikonograficzna. I zadzwoniłam i on mnie przyjął. I tam napisałam pierwszą w swoim życiu ikonę. I to jest początek drogi.
Tak, tą drogą dzisiaj prowadziła Państwa Ewa Sielicka, osoba, która od 20 lat pisze ikony. Bardzo Ci dziękuję na rozmowę kolejną. Nie wiem, kiedy ona nastąpi. Zapraszam już Państwa, bo mnie już korci, by zadać sobie kilka pytań więcej, ale nie damy rady dzisiaj ze względu na czas. Bardzo Ci dziękuję za uczestnictwo w tej audycji.
To ja dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. To była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się. Anna Rymbas.
Ścieżki Wiary.